młodzi księża i seminaryści go kochają. On miał ukochaną czarną Madonnę w Europie. Jest taki kardynał z Krakowa, co nazwał go człowiekiem osi błogosławień. Ma te wszystkie problemy, co oni mieli mniej więcej, miłości do dziewczyny i przerwanie, i rodzice, co mają problemy między sobą, egzaminy i ciągłe, co wiszą nad jego głową. Miała taką miłość do biednych, ale i do cierpiących. To była miłość do Chrystusa. Niesamowite, jego twarz z uśmiechem się pokazała. Móc o moim wuju mówić, to jest zawsze wielka radość.
O kim mowa? Kim był? Co robił? Dlaczego warto iść jego drogą? Dlaczego Kościół wyniósł go na ołtarze? Błogosławiony Pier Giorgio Frassati, człowiek ośmiu błogosławieństw.
Miłość tak łaskawa jest, nienawiści daje kres. On znał Boga, a Bóg miłością jest. Oddaj serce, zmień życia bieg. Jezus jest na serca dnie i w ciemności blask już widać w tle.
Chwała temu, który dał siebie jako przykład nam. Chwała temu, który w nas zaszczepił wiarę w dobra czas. Idź, idź dalej, idź i bądź jak pierdziądzio Frassati.
Pier Giorgio Frassati urodził się 6 kwietnia 1901 roku w Turynie. Jego ojciec Alfredo był założycielem dziennika La Stampa, senatorem, a nawet ambasadorem. Matka, Adelaida Ametis Frassati, zajmowała się malarstwem. Pier Giorgio miał młodszą siostrę Lucianę, która w 1925 roku wyszła za mąż za ostatniego ambasadora RP w Wiedniu, Jana Gawrońskiego. Od dziecka był chłopcem wyjątkowo wrażliwym na potrzeby biednych. To im poświęcał większość swojego czasu. Choć nie pochodził z domu religijnego, to codziennie przyjmował Komunię Świętą. Często uczestniczył w nocnych adoracjach Najświętszego Sakramentu. Należał do Sodalicji Mariańskiej, Koła Różańcowego, Apostolstwa Modlitwy, Akcji Katolickiej i innych. W wieku 21 lat został tercjarzem w zakonie dominikańskim. Uczył się średnio, kochał życie, uprawiał sport, chodził po górach, interesował się malarstwem. Był lubiany, miał wielu przyjaciół. Założył Towarzystwo Ciemnych Typów. Palił fajkę. Gdy śpiewał, okropnie przy tym fałszował. Jego marzeniem była ewangelizacja wśród górników, dlatego podjął studia na Wydziale Inżynierii Górniczej Politechniki w Turynie. Zmarł w wieku 24 lat, 4 lipca 1925 roku, na skutek infekcji chorobą Hajnego Medina, którą zaraził się od podopiecznych. Pogrzeb Pier Giorgia ujawnił jego ogromną popularność wśród Turyńczyków, a szczególnie wśród ubogich, którzy od początku przekonani byli o jego świętości. Pier Giorgio Frassati został beatyfikowany przez świętego papieża Jana Pawła II 20 maja 1990 roku na placu świętego Piotra w Watykanie.
Autoritate nostra apostolica facultatem facimus ut venerabilis servus Dei Petrus Georgius Frassati beati nomine in posterum appelletur eusque festum die ipsius natali id est 4 iuli in locis et modis iure statutis quot annis celebrari possit in nomine Patris et Filii Spiritus Sanct.
Amen. Amen.
Program ten jest owocem naszej wizyty na Śląsku w Rybniku. To właśnie w tym mieście przez kilka tygodni trwała akcja ewangelizacyjna Frasati w Rybniku, połączona z peregrynacją relikwii błogosławionego Pier Giorgia w parafiach i placówkach oświatowych. Inicjatorem tego wydarzenia był ksiądz Krzysztof Nowrot z parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Wśród wielu znamienitych gości z kraju i zagranicy, którzy przybyli do Rybnika, była również siostrzenica błogosławionego Pier Giorgia, pani Wanda Gawrońska. To córka polskiego dyplomaty Jana Gawrońskiego i siostry Pier Giorgia Luciany Frasati. Pani Wanda w Rzymie kieruje towarzystwem imienia błogosławionego Pier Giorgia. To osoba niezwykle otwarta, uśmiechnięta, zawsze gotowa do dawania świadectwa o swoim błogosławionym wuju. Panią Gawrońską poprosiliśmy o rozmowę dla naszych słuchaczy. Nagrania dokonaliśmy w Piekarach Śląskich. Tam w niedzielę 25 maja wraz z ciemnymi typami uczestniczyliśmy w dorocznej pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.
Przed mikrofonem Radia Rodzina z Kalisza możemy gościć siostrzenicę błogosławionego Pier Giorgia Frasatiego, panią Wandę Gawrońską. Szczęść Boże, pani Wando.
Szczęść Boże. Móc o moim wuju mówić, to jest zawsze wielka radość.
Pier Giorgio Frassati, bardziej wuja czy bardziej święty dla pani?
Nie, święty nie. Bardziej przyjaciel, wuj też nie, zupełnie nie, no bo taki młody właściwie, myślę o nim jako młodym, przyjaciel.
Dlaczego?
Ja go proszę czasami, żeby w czymś pomóc, ale on i tak pomaga, nawet bez modlenia się do niego, bo cała nasza rodzina widzi cały czas jego opiekę w jakichś najtrudniejszych sprawach.
W jednym z wywiadów z pani mamą, z panią Lucianą Frasati, mama powiedziała, że nie będzie go prosić, tylko nam mu każe zrobić.
Tak mama zawsze mówiła, trudno było się do brata modlić. Ja teraz właśnie czasami proszę mamę, żeby go rozbudziła, żeby mu powiedziała coś, żeby coś zrobił. To raczej mamę proszę, żeby się do brata zwróciła.
Chciałam zapytać, ja to nazwałam trochę fenomenem Pier Giorgia. Jestem zachwycona naszą obecnością w Rybniku i tym, jak młodzi ludzie chłoną z życiorysu, z działalności Pier Giorgia. Co takiego niesamowitego jest, że przyciąga młodych ludzi?
Właśnie to, co przyciąga, że nie ma nic niesamowitego. On jest taki normalny, tak jak i on, że ma te wszystkie problemy, co oni mieli mniej więcej, i miłości do dziewczyny i przerwanie i rodzice, co mają problemy między sobą, egzaminy i ciągłe, co wiszą nad jego głową. I się daje głównie dlatego, ale też ta wielka, wielka radość, którą miał i wielka radość tego życia. Się daje to i wszystko po prostu łączy, widzą kolegę w nim, a nie świętego.
I chyba przez tą normalność też jest nadzieja dla młodych ludzi, dla nas wszystkich, że my też możemy być święci.
To wygląda łatwiej może niż to być, ale on to pokazuje, że to jest, niby to jest łatwo, ale mi się daje też dużo cierpień przeszedł i nie było mu tak łatwo, jak coś wygląda.
Pani podjęła decyzję, będę mówić o Pier Giorgio, będę docierać do różnych miejsc i będę o nim opowiadać, ale jak to wyszło?
To znaczy, jak ktoś mnie pyta, to tak, to zaczynam i potem już nie kończę często, ale nigdy nie mam żadnych konferencji czy coś takiego, nie.
W jaki sposób szerzy pani kult Pier Giorgia, docierając do tych różnych miejsc? Jak to się odbywa?
Ja odpowiadam na pytania, teraz naturalnie głównie przez internet i staram się pomóc osobom, dawać materiały, także osoby, które mają kult do Pier Giorgia, które kochają Pier Giorgia.
Gdyby pani mogła wskazać na kilka miejsc, gdzie rzeczywiście o Pier Giorgio jest już głośno?
Towarzystwa, różne inicjatywy imienia Pier Giorgio, no to już jest dużo na świecie. Od Australii do Filipin, w Chinach teraz mi powiedzieli, że założyli jakiś ośrodek, jakaś grupa jest tak Pier Giorgio. Ale gdzie najwięcej może w Stanach Zjednoczonych, może najwięcej inicjatyw, tak mi się daje, w Stanach Zjednoczonych.
Pani Wando, powiedziała pani na początku, że młodych ludzi w Pier Giorgio przyciąga normalność, ale ta normalność objawiała się też w bardzo bliskiej relacji z Panem Bogiem i tak jak sam powiedział, że niesamowitym darem, największym jest to, że otrzymuje Boga w codziennej Eucharystii. To było najpiękniejsze dla niego spotkanie, ale był też zaangażowany w wiele wspólnot angażował się w akcje katolickie. To też jest chyba wyznacznik do młodych ludzi, żeby czynnie działać w Kościele?
Można powiedzieć, że on był prekursorem roli laikatu w Kościele, bo on naprawdę się czuł częścią Kościoła i George uważał właśnie za bardzo ważne popierać ruchy wszystkie te związane z Kościołem. Też one były prześladowane i we Włoszech był wielki antyklerykalizm. Czasami ludzie się dziwią, że on był zapisany do tylu tych czy ruchów, czy stowarzyszeń, a to było też jego sposób podtrzymywania tych ruchów. On uważał, że trzeba podtrzymywać, zapisując się to już. Na przykład on walczył z faszyzmem jak mógł, będąc młodym takim, ale przyszła wiadomość, że jakaś sekcja akcji katolickiej w jakimś małym miasteczku została zdecydowanie zdewastowana przez faszystów, to on od razu wysłał telegram, zapisuje się do tego towarzystwa właśnie w tym mieście. To był sposób podtrzymywania, a oprócz tego uważał, że trzeba się włączyć w politykę, bo pomoc biednym, taka imediata jest bardzo ważna naturalnie, ale ważne są też reformy i więcej sprawiedliwości społecznej i politycznej, więc on się zapisał od razu do partii, nowo powstałej partii, co się nazywa Partito Popolare Włoskie, katolicka partia założona przez księdza i był bardzo aktywny w tej partii.
A dodajmy, że rozmawiamy o człowieku, który zmarł w wieku 24 lat. I tak, on już był tak zaangażowany i miał takie wyczucie.
Tak, to jest jego dojrzałość i jego związanie, tyle włączony, ale poważnie włączony, tyle spraw, że to ja nie mogę nawet tego zrozumieć. Na przykład jak Francuzi weszli wojskiem w 23 roku do Zagłębia Rur. On był wściekły, bo uważał, że to jest wielka niesprawiedliwość, bo Niemcy po wojnie rzeczywiście byli bardzo biedni. To chodziło o spłacenie wojennych, prawda? I napisał list do studentów niemieckich w imię swoich kolegów, studentów z Turynu, protestując, mówiąc, że jesteśmy z wami, blisko was. I ten list został opublikowany w Niemczech w ważnej gazecie jak Deutsche Reichszeitung z tytułem Sumienie świata się budzi. I tym sumieniem świata to był 22-letni student z Turynu. Jest jeden z pierwszych, mi się wydaje, co zaczął działać międzynarodowo. Jego Caritas, on pisał, pomagał Niemcom, pisał do kolegów, żeby pomóc Holendom, biednym. I to wszystko była taka sieć już prawie, że nie mówię europejska, to za dużo powiedzieć, ale na pewno bliskich krajów, tak samo do Pragi. Niesamowite, ile rzeczy on był włączony i poważnie. On się bardzo zajął, bo to było tuż po wojnie, II wojnie, bardzo się zajął przybliżeniem. Niemcy i Włochy walczyły przeciw sobie, więc to było, a ojciec był akurat od razu po wojnie ambasadorem Niemczech. I on się stał takim ambasadorem, żeby połączyć młodzież katolicką, niemiecką, z tą włoską i też działał, żeby ich zaprosić, znajdywał możliwości sprowadzenia ich do Włoch, finansowej, niefinansowej. I potem w ruch Pax Romana, to było pierwsze zebranie ruchu Pax Romana w 21 roku było w Rawennie. Pax Romana to był ruch studencki, międzynarodowy na rzecz pokoju, on był entuzjastą i tam poznał wiele Polaków też. A co do miłości do Chrystusa, no to na pewno to było olbrzymie od dziecka już, od dziecka. To było coś prawie wrodzonego, bym powiedziała, bo od dziecka jak widzi Matkę Boską, to od razu łapie kwiaty i niesie Matce Bosce, ale tak samo do biednych. Się mówi, że Pier Giorgio miał taką miłość do biednych, ale i do cierpiących, ale mnie się zdaje, że to, można powiedzieć, to była miłość do Chrystusa, bo on mi się wydaje, że nie widział biednych. On naprawdę w cierpiących i w biednych powiedział przecież koledze, który się dziwił, jak ty możesz chodzić po tych slumsach, bo wtedy te slumsy to były naprawdę prawdziwe slumsy, gdzie jest tak brudno i wszystko. I on odpowiedział, pamiętaj zawsze, że ty idziesz do Chrystusa. I potem powiedział, wkoło cierpiących, wkoło biednych ja widzę specjalne światło, jakieś światło, którego my nie mamy. On widział Chrystusa, a potem też powiedział, że no, chodząc do biednych, oddzięcza się za wizytę, co Chrystus mu w Komunii Świętej
Piękne jest też to, że w towarzystwach, które powstają, towarzystwach ciemnych typów, młodzi naśladują, będąc rozkochanymi w przykładzie życia Pier Giorgia, go także w górskich wędrówkach. Myślę, że bez gór Pier Giorgio by się nie mógł obyć. A to jest też taka domena młodości, aby być we wspólnocie, wybierać się na wspólne wyprawy, to też jednoczy, jest piękne.
Przyjaźń dla niego to była bardzo ważna i lubił chodzić z kolegami, czy to w góry, ale tak samo na różne kongresy eucharystyczne, czy Pax Romana. Był bardzo związany i lubił z kolegami przebywać. Góry to było jego od dziecka już pasja, bo to już rodzice mieli, to przekazali i na pewno to było dla niego też miejscem formacji, no, formacji charakteru, bo formacja dla niego była bardzo, bardzo ważna. On wiedział, co to znaczy być uformowanym, jeżeli tak można powiedzieć.
Pier Giorgio był w Polsce. Proszę coś więcej na ten temat powiedzieć.
Był bardzo krótko, nawet dwa razy, bo był w Katowicach, tylko miał problemy jakieś z paszportem, więc musiał wrócić do Berlina, żeby następny dzień znów. Bardzo mu zależało, żeby zwiedzić kopalnię w Katowicach, bo on uczył się na Uniwersytecie Inżynierii Górniczej. Jego takim marzeniem i zadaniem życiowym to było, żeby być z górnikami. On właściwie miał karierę otwartą przez ojca, bo ojciec był właścicielem drugiego najważniejszego dziennika we Włoszech, La Stampa, i tam był jedynym synem, więc ojciec naturalnie marzył i on mógł tam pójść, ale nie, on wybrał naukę, co był programem jego życia już właściwie, to było właśnie, żeby być z górnikami. On tak kochał góry, nie, więc tylko myśli, że trzeba być pod ziemią cały czas, to było już dla niego, robiło wrażenie, ale potem też i robotnicy, co mieli najtrudniejsze życie.
Nie sposób nie zapytać o maryjność Pier Giorgia, bo wiemy, że był maryjny, prawda?
Pier Giorgio tak, miał specjalny kult do Matki Boskiej. Jego najlepszy przyjaciel Marco Beltramo w takim świadectwie pisze, że nie można zrozumieć duchowości Pier Giorgia, jeżeli się nie zna jego wielkiej czci, co miał do Matki Boskiej. Mówi, że oni wszyscy koledzy byli pod wrażeniem tego, jak on kochał Matkę Bożą.
I przy sobie nosił podobno jakiś bardzo duży różaniec, że śmiali się z niego.
To tylko czasami ten duży różaniec to był dominikański, bo on został tercjarzem dominikańskim, więc ten bardzo duży to był ten dominikański, ale on zawsze w kieszeni miał różaniec zrobiony z nasion, których w swoim ogrodzie miał taką roślinę, mi się daje, co się nazywają łzy chioba, coś takiego. I on zbierał te nasiona i dawał siostrom, zakonnicom, żeby robiły dla niego różańce i rozdawał je. On uważał, że to jest tak najlepsza więź między przyjaciółmi, to może być różaniec.
Miał ukochaną swoją czarną Madonnę, ale nie tą naszą z Jasnej Góry.
Nie, on miał ukochaną czarną Madonnę w Oropie. To jest takie sanktuarium Maryjne piękne, niedaleko od domu pod górzach Alpach, gdzie mieszkała rodzina. I on tam chodził często i bardzo kochał tą Madonnę, ale tak samo i Matkę Boską Consolata. To jest sanktuarium Konsolaty Pocieszycielki w Turynie, jest piękne sanktuarium, on zawsze tam nie tylko chodził, ale tam nawet się umawiał, jak chodził do biednych, to z kolegami się umawiał pod wieżą kościoła sanktuarium Konsolaty.
Myślę, że ze świętymi jest trochę tak, że otrzymują jakieś szczególne dziedziny, w których wspierają ludzi. I teraz radujemy się, że o świętym Janie Pawle II będziemy mówić patron rodzin, choć oczywiście patronuje nam wszystkim. A gdyby wskazać na Pier Giorgio Frassatiego, kiedy będziemy mogli powiedzieć święty Pier Giorgio Frassati, to jakim patronem mógłby być tak najbardziej? Bo mówimy człowiek ośmiu błogosławieństw, patron młodych, ale komu szczególnie by patronował?
Na pewno on do rodziny miał olbrzymi respekt. Mi się daje, żeby Pier Giorgio zrobiłby cokolwiek, żeby rodzina jego się nie rozeszła. Naprawdę cokolwiek. I on, niektórzy mówią, że on poświęcił życie po to, żeby rodzice zostali razem. Ale czego patronom nam się daje? Studentów chyba. Chociaż on już nie jest studentem, bo on umarł, jemu brakowało jeszcze dwóch egzaminów, nie bardzo ważnych, ale jeszcze brakowało. A w stulecie jego urodzin Politechnika Turynu przeprowadziła specjalne takie prawo i dała mu dyplom pośmiertnie, więc on w niebie został inżynierem.
Rozmawiamy o świętości i dobrze, że pojawiła się postać naszego świętego, jak mówimy, świętego Jana Pawła II. Ja myślę, pani Wando, że ta pewność, którą miał Karol Wojtyła, mówiąc o Pier Giorgio, człowiek ośmiu błogosławieństw, też wynikała z tego, że on wyczuwał, jak bardzo są sobie bliscy, jak wiele ich łączy. Tutaj chociażby z tego, co mówiliśmy, możemy wskazać na miłość do Matki Bożej, miłość do gór, zaangażowanie w Kościele. Nie ma pani też takiego wrażenia, że był mu bliski przez wiele aspektów?
Nie tylko mam wrażenie, ale wiem, bo on sam to powiedział publicznie, jak przyjechał na grób Pier Giorgio w Polonii, gdzie się modlił przez 20 minut. To było niesamowite naprawdę. I on tam sam powiedział, że on jako młody student też był pod wrażeniem chrześcijańskiego świadectwa, mocy świadectwa i że był fascynowany przez tą postać. Ale to wiele przyjaciół kardynała Wojtyły wtedy mówili, że no to widać, że oni są tak podobni. Jeden młody chłopiec, a drugi papież, to jest naturalnie inna rzecz.
Jak wyglądają w domu rozmowy o Pier Giorgio? To jest takie naturalne, że jego postać się pojawia?
To jest tak. Jakby był z nami, jakby trzeba też pracować, to też się pojawia w obowiązkach bardzo, bardzo często. No i naturalnie w pomocy, co nam daje. Mniej w przykładzie, boję się.
To jest trudne w naśladowaniu go.
Trudny do naśladowania, na pewno.
Czy często odzywają się do państwa, piszą ludzie właśnie w sprawie Pier Giorgio, mówiąc o tym, że go poznali, że jest niesamowity, albo właśnie chcąc zaprosić w dane miejsce, żeby pani przyjechała?
Teraz przez internet to jeszcze więcej jest pytań i zaproszeń i odpowiedzi. Co mnie bardzo uderza, to jak Pier Giorgio jest bliski seminarzystom i młodym księdzom. To mnie uderza. W Stanach Zjednoczonych jest bardzo dużo seminarii, co mają piętra imieniu Pier Giorgio. Teraz ostatnio gdzieś w kaplicy powiesili jego obraz, gdzieś indziej zrobili witraże. Jak młodzi księża i seminarzyści go kochają.
Pani Wando, nie miała pani tej łaski spotkania nigdy wuja, ale było jedno takie, myślę, wyjątkowe dla pani spotkanie.
Jak została otwarta jego trumna w 1981 roku, mi się daje, tak, to było przepiękne. Nieoczekiwane i przepiękne, bo jak zebrali się specjaliści, to jest taki ostatni akt przygotowań do beatyfikacji, żeby stwierdzić, że relikwie, które ewentualnie będą rozdane, które są w trumnie, prawda, że to są rzeczywiście, należą do tej osoby, do tego, który będzie beatyfikowana. I jak przyjechali do Polony i mieli zostać 2-3 dni, żeby zbadać wszystkie kości i na cmentarzu otworzyli trumnę i nas poprosili, żeby wyjść z pokoju, mamy, prawda, siostra. Potem mnie zawołali, niech pani przyjdzie zobaczyć. Otworzyli trumnę i był przykryty takim białym prześcieradłem. Było widać włosy i wszyscy byli zupełnie zdziwieni. Potem powiedzieli, spróbujmy zdjąć to prześcieradło i to było niesamowite. Jego twarz z uśmiechem się pokazała, różaniec w rękach i zupełnie jak go znałam z fotografii, bo ja jego nigdy nie poznałam, ale zupełnie tak jak na fotografii z dnia jego śmierci. To było przepiękne.
Później Pier Giorgio został po beatyfikacji przeniesiony do katedry w Turynie, tak?
Tak, po beatyfikacji teraz leży w katedrze w Turynie. Potem raz stamtąd został zabrany na Dzień Młodzieży do Sydney. Poleciała cała jego trumna aż do Australii. Ja też poleciałam i to było też przepiękne, bo tam w katedrze Sydney była wystawiona jego trumna i były kolejki przed katedrą, była tu młodzieży, to naprawdę mi się daje, że wiele dobra tam zrobił.
Czy jest taka możliwość, żeby Pier Giorgio po raz kolejny w Polsce się znalazł, na przykład podczas Światowych Dni Młodzieży?
No to byłoby przepiękne i ja tak pomyślałam, jak głosili Dzień Młodzieży i że tematem Dni Młodzieży będą błogosławieństwa, no to sobie pomyślałam, to jest Jan Paweł II, co działa. Jest niesamowite, była wystawa Pier Giorgio, oni się zawieźli u Dominikanów w 77 roku, kiedy proces Pier Giorgio już nawet nie był sługą Bożym, bo jego proces był wstrzymany, jeszcze nie był wznowiony, więc był zamknięty po prostu, a tu kardynał Krakowa otwiera wystawę i długo mówi do młodzieży, potem było zebranie młodzieży, była msza święta w kościele dominikańskim, długo mówi o Pier Giorgio i nazywa go człowiekiem ośmiu błogosławieństw. I mówi, idźcie, popatrzcie, jak wygląda człowiek ośmiu błogosławieństw. I choć jeszcze nie wniesiony na ołtarze, to jest patronem młodzieży akademickiej. Więc to było niesamowite. Teraz przecież on musiał mieć szaloną odwagę jako kardynał ogłosić człowiekiem błogosławieństw kogoś, którego proces jest wstrzymany. I ta osoba potem następnego roku, w 78 roku, była wystawa Całunu w Turynie i Młodzież Katolicka, Comunione Liberazione, głównie chcieli zrobić wystawę o Pier Giorgio i poprosili mnie, żeby nad kościołem, gdzie jest wystawa, powiesić jakieś ładne słowo, czy coś, ktoś powiedział o Pier Giorgio. Ja powiedziałam, jest taki kardynał z Krakowa, co nazwał go człowiekiem ośmiu błogosławieństw. I oni napisali nad kościołem wystawa o Pier Giorgio Frassatim, człowiekiem ośmiu błogosławieństw, podpisany kard Wojtyła. Był sierpień i wrzesień 78 roku. Kto to jest ten Wojtyła? Jak on ładnie powiedział. No, miesiąc potem staje się papieżem. To było niesamowite. I potem jako papież zaczyna go dawać jako przykład w takich bardzo ważnych momentach swoich przemówień. Pier Giorgio, który był tylko sługą Bożym, więc porównując go do Don Bosco, do świętego Franciszka, to było niesamowite.
Kiedyś sobie pomyślałem, że kardynał Wojtyła w tym 77 roku, on już wtedy beatyfikował i wyniósł na ołtarze Pier Giorgio.
Mama go spotkała kilka razy, ale to był raz Jan Paweł II jako papież przyjechał do Polony też, żeby się modlić na grobie Pier Giorgio. To było przed beatyfikacją, w ogóle nie było jeszcze uznany cud nic. I mama mu powiedziała po beatyfikacji, jak go spotkała, Ojciec Święty, bardzo dziękujemy, właściwie bo dwa razy beatyfikował Pier Giorgio, bo przez przyjazd do Polony naprzód, to już była beatyfikacja. No i beatyfikacja powiedziała, nie, trzy razy. W Krakowie też.
Pier Giorgio miał jedyną ukochaną siostrę Lucianę. Chciałbym zapytać o pani mamę, bo to pani mama, Luciana Frassati Gawrońska. Nie wszyscy tę postać znają, a jest to postać, która powinna być też w pamięci nas Polaków, ponieważ zasłużyła się dla naszej ojczyzny.
Mama bardzo dużo pomogła polskiemu podziemiu głównie. W pierwszych latach, jak wybuchła wojna, to dostała paszport dyplomatyczny i przyjechała do Polski i z ramienia rządu polskiego, zagranicznego też przewiozła ważne papiery, przewiozła pieniądze, co było bardzo ryzykowne. I starała się pomagać jak mogła, wywiozła pod ukrytym nazwiskiem panią Sikorską z Warszawy i potem przyczyniła się dużo, jeżeli nie była główną osobą, co do uwolnienia profesorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo u Mussoliniego interweniowała. Ona miała kontakt, chodziła do Mussoliniego opowiadać, co się w Polsce dzieje i właśnie prosząc go o uwolnienie, żeby interweniował w uwolnieniu profesorów. Jest bardzo, bardzo zabawna historia, bo jak zostali uwolnieni, to ojciec Bocheński, który był jednym z tych profesorów, akurat mu się udało, nie wiem czy wtedy był w Szwajcarii, czy coś, że nie został aresztowany, przyjechał do Rzymu i powiedział mamie, musimy podziękować Mussoliniemu za uwolnienie. I mama na następny dzień właśnie szła do Mussoliniego, żeby mu to powiedzieć, że zostały uwolnieni. Ojciec Bocheński mówi, my musimy jakiś prezent dać. Mama mówi, no co ojciec ma? Nie miał nic, więc wyciągnęła z swojej biblioteki książkę, piękną książkę, wydanie Wyspiańskiego. I Bocheński napisał tutaj, dziękuję, to bardzo ładna dedykacja w imieniu wszystkich profesorów, to dziękuję za uwolnienie profesorów. I mama zaniosła tę książkę. A zabawna rzecz jest, że ta książka, no potem była wojna, prawda? Jakiś polski żołnierz w Predapio, to jest miejscowość, gdzie Mussolini, jego dom rodziny był, chodząc po gruzach, widzi jakaś polska książka i ją bierze do rąk i to była właśnie książka Wyspiańskiego, więc widzi, że to jest polska książka, daje swojemu oficerowi. To była właśnie ta książka, która potem została złożona w Muzeum Mendelsa w Londynie, ale potem znikła. Bo mama mówi, to jest moja książka, albo Mussoliniego, albo moja, więc wysłała moją siostrę, żeby ją wziąć stamtąd. Tej książki już nie było i tam znikła. A teraz ostatnio dowiedzieliśmy się, że ta książka jest na Uniwersytecie Jagiellońskim, bo podobno ktoś ją pożyczył, ktoś, co miał o Wyspiańskim jakiś występ w Londynie, pożyczył ją i nigdy nie oddał. I syn tej osoby znalazł ją wśród rzeczy ojca i oddał Jagiellońskiemu Uniwersytetu. Jest taka dziwna historia tej książki, znalezionej w gruzach. Bardzo dziękuję za ten wywiad, dziękuję Radio Rodzina i mam nadzieję, że ci, co nas usłyszeli, przyjadą kiedyś do Turynu na grupę Giorgia, ale przede wszystkim na następny rok, jak będzie wystawiony całun w Turynie, a Pier Giorgio jest w tej samej katedrze, gdzie jest całun i właśnie jest w kaplicy blisko całuna. Idąc do całuna się przechodzi przed Pier Giorgio.
Fragment homilii wygłoszonej przez papieża Franciszka do rzymskich studentów 30 listopada 2013 roku.
La bella testimonianza del beato Pier Giorgio Frassati.
Piękne jest świadectwo błogosławionego Pier Giorgia Frassatiego, który będąc studentem, jak wy, mówił, życie bez wiary, bez bronienia dziedzictwa, bez nieustannej walki, by wspierać prawdę, nie jest życiem, jest wegetacją. Nigdy nie powinniśmy wegetować, lecz żyć.
Noi non dobbiamo mai vivacchiare, ma vivere.